Dobry wieczór. Minęła godzina 18. Jesteśmy w radiu UWM FM 95,9 MHz. Ja nazywam się Sławek Kulesza, a to jest Wieczorynka Naukomanów, czyli inna niż inne audycja popularno-naukowa, której możecie słuchać w każdą nieparzystą sobotę miesiąca od września do końca czerwca, czyli tak długo jak trwa rok akademicki. W tej audycji zajmujemy się nauką na różne sposoby. Czasami mówimy bardzo poważnie, o bardzo poważnych tematach. Czasami nie bardzo poważnie, a czasami bardzo niepoważnie. Dzisiejszy temat zostanie ujawniony przeze mnie za paręnaście minut. Dlaczego inna niż inne? Możecie się zastanawiać, ci ze słuchaczy, którzy po raz pierwszy nas słuchają. Dlaczego inna niż inne? Ponieważ w odróżnieniu od innych audycji czy podcastów, których mnóstwo jest, co jest bardzo fajnym zjawiskiem, że tak wiele osób chce o nauce rozmawiać i ma coś do powiedzenia ciekawego. Także pośród tego całego mrowia wszystkich audycji i podcastów, które możecie znaleźć w internecie, w stacjach radiowych, my odróżniamy się tak, że robimy to dla czystej przyjemności. Nie będziemy Was prosić o suby, donaty, lajki, serduszka, dzwoneczki itd., itd. My po prostu chcielibyśmy, abyście z nami w naszym towarzystwie spędzili tą najbliższą godzinę do 19 w Radiu UWM FM, najlepszym akademickim radiu w tej części galaktyki, nadawanym, które nadaje z najpiękniejszego kampusu akademickiego w tej części galaktyki, z Kortowa. Swoją drogą, maturzyści są w trakcie swoich egzaminów, swoich potyczek maturalnych i serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby poznać Kortowo, chcieliby zobaczyć naszą uczelnię od środka, chcieliby przeżyć przygodę swojego życia. Jak już będziecie mieli wyniki swoich egzaminów maturalnych w ręku w lipcu, czym prędzej bierzcie do Kortowa i składajcie dokumenty na rekrutację do naszej uczelni. Na pewno znajdziecie kierunek dla siebie i na pewno znajdziecie ludzi, którzy będą chcieli Wasze pasje, Wasze zainteresowania wspierać, rozwijać. I znajdziecie też ludzi, z którymi spędzicie tutaj w Kortowie najpiękniejsze lata swojego życia. No dobrze, to tyle tytułem otwarcia audycji. Tak jak wspomniałem, no najważniejszym wydarzeniem teraz w życiu szkoły, w zaprzyjaźnionym pierwszym liceum ogólnokształcącym i we wszystkich szkołach średnich w całej Polsce są egzaminy maturalne. Za nami już dawno egzaminy obowiązkowe, język polski, matematyka, język obcy, nowożytny. Teraz już przyszła pora na właściwe różnicowanie peletonu, jak ja to nazywam, tak kolokwialnie. Czyli na egzaminy z przedmiotów zdawanych na poziomie rozszerzonym. Fizyka dopiero we wtorek, 19 maja. Jest to jeden z ostatnich egzaminów. Natomiast za nami już inne bardzo popularne egzaminy, na przykład biologia, która w tym roku wyjątkowo dużo kontrowersji wzbudziła. Maturzyści twierdzili, że egzamin był dziwny, trudny, że nie przystawał do tego, co było w latach poprzednich, a z kolei eksperci, między innymi egzaminatorzy, wypowiadali się raczej, że to jest właśnie taki egzamin, który powinien być, czyli taki jak powinien być, czyli taki, który różnicuje faktycznie wiedzę, aczkolwiek sprawdza nie tylko samą wiedzę, ale także inne umiejętności, na przykład w zakresie syntezy wiadomości, w zakresie analizy danych i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, czyli nie tylko sama wiedza, ale również sposób posługiwania się nią, co w życiu naukowca, w życiu chyba każdego człowieka, który aspiruje do bycia inteligentem, jest niezwykle ważne. Także czekamy na fizykę. Zobaczymy, jakie opinie będą po fizyce. Fizyka nie jest egzaminem popularnym. Wybierają niewielu maturzystów, nie mam teraz przed oczami statystyk z lat poprzednich, ale jest to egzamin, który naprawdę w każdej szkole zdaje garstka tylko maturzystów, mimo że kierunki techniczne cieszą się bardzo i kierunki techniczno-informatyczne cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem maturzystów później. Także jest to pewien paradoks, no ale być może do fizyki trzeba się po prostu przekonać, trzeba do tego dorosnąć, trzeba do tego dojrzeć. Zobaczymy. No dobrze. To przejdźmy do aktualności, do przypomnienia dat urodzin wybitnych postaci nauki. 11 maja w roku 1924 urodził się Anthony Hewish, który w roku 1974 otrzymał, czyli w wieku 50 lat, otrzymał Nagrodę Nobla z fizyki za odkrycie pulsarów, którego to odkrycia dokonał 7 lat wcześniej wspólnie ze swoją doktorantką Jocelyn Bell. Pulsary to są takie gwiazdy, szybko wirujące gwiazdy neutronowe, które emitują dosyć intensywne impulsy radiowe o całkiem sporej częstotliwości, bo częstotliwość emitowana przez pulsary zmienia się w zakresie od ułamka sekundy aż do pojedynczych sekund. No i to było jedno z pierwszych odkryć obiektów innych niż takie standardowe gwiazdy, które świecą. Także to było właściwie jakby to odkrycie poszerzyło, nie można powiedzieć, że otworzyło, ale poszerzyło drzwi do radioastronomii, czyli do przeszukiwania nieba w poszukiwaniu źródeł nie tylko emitujących promieniowanie elektromagnetyczne w zakresie widzialnym, czyli to, co najłatwiej nam zaobserwować, czyli światła widzialnego, to co widzimy oczami, ale także do przeszukiwania nieba w innych zakresach promieniowania elektromagnetycznego, między innymi właśnie w zakresie ultrafioletu, później także w zakresie fal rentgenowskich, promieniowania rentgenowskiego, no i promieniowania gamma, ale także w dłuższych, w zakresie mikrofalowym, w zakresie podczerwonym. Okazało się, że to, co widzą nasze oczy, to jest naprawdę zaledwie ułamek całego ogromu sygnałów docierających do nas z kosmosu w innych zakresach fal. 11 maja w roku 1918 urodził się Rysiek Feynman. Specjalnie tak mówię, ponieważ była to postać niezwykle barwna. Amerykański fizyk, który przez wielu jest uważany za najwybitniejszą postać fizyki XX wieku. Oczywiście noblista, Nagrodę Nobla otrzymał w roku 1965 wspólnie z Julianem Schwingerem i japońskim uczonym Tomonagą, imienia w tej chwili nie pamiętam. Otrzymali ją za sformułowanie elektrodynamiki kwantowej, czyli takiej teorii oddziaływań, która łączyła ze sobą elektrodynamikę, a więc szczególną teorię względności i oddziaływania elektromagnetycznych z mechaniką kwantową, czyli oddziaływania pomiędzy cząstkami naładowanymi w mikroskali. Elektrodynamika kwantowa to było największe osiągnięcie Feynmana, przynajmniej uznane przez innych, ale Feynman to oczywiście także inne. Praktycznie nie ma współcześnie dziedziny fizyki, w której Feynman by czegoś tam od siebie nie dołożył. Jednym z najczęściej wykorzystywanych narzędzi zaproponowanych przez Richarda Feynmana są diagramy Feynmana, które w sposób taki graficzny przedstawiają oddziaływania między różnymi cząstkami. Ale także Richard Feynman to był niezły wygibus swoją drogą, który potwierdza jakby opinię, że naukowcy nie muszą być tylko takimi, wiecie, sztywnymi panami i paniami w garniturach, w garsonkach, wypowiadającymi się tylko i wyłącznie bardzo mądrze i w ogóle. Richard Feynman to był człowiek, który cieszył się życiem, nie przejmował się zbytnio opiniami innych. Nie wszystko, co robił w swoim życiu, można pochwalać, ale generalnie był postacią bardzo barwną i kolorową. 15 maja w roku 1859 urodził się Pierre Curie, pierwszy i jedyny mąż Marii Skłodowskiej, ukochany mąż, którego tragiczna śmierć wstrząsnęła nią i spowodowała, że na jakiś czas zapadła się w sobie. Wspólnie z Pierrem Maria prowadziła badania nad zjawiskiem promieniotwórczości. No i Pierre Curie wspólnie z Marią otrzymał Nagrodę Nobla w roku 1903 za pionierskie badania zjawisk promieniotwórczych. Pierre Curie był także odkrywcą temperatury Curie, czyli temperatury, w której ferromagnetyki tracą swoje właściwości, ferromagnetyczne stają się paramagnetykami. No i kilka innych rzeczy jeszcze. 16 maja w roku 1950 urodził się Georg Bednosz, niemiecki uczony, który Nagrodę Nobla otrzymał w roku 1987, a więc w wieku 37 lat. To jest jeden z młodszych noblistów. Nie najmłodszy, bo najmłodszym jest chyba syn Williama Thomsona, który Nagrodę Nobla razem z ojcem otrzymał w roku 1920, w wieku 24 lat bodajże. No ale 37 lat bycie noblistą, no to właściwie ustawia człowieka naukowo do końca życia. A za co otrzymał Nagrodę Nobla? A otóż za odkrycie nowej klasy materiałów, stopów ceramicznych, ceramiki. To tak nie wygląda na pozór, ale te ceramiki, stopy itru, baru, wapnia, boru i wapnia i innych jeszcze pierwiastków okazały się być nadprzewodnikami wysokotemperaturowymi, przy czym niech nie zwiedzie Was nazwa wysokotemperaturowe, bo wysokotemperaturowe w tym momencie oznacza przechodzenie w stan nadprzewodzący w temperaturze rzędu kilkudziesięciu, no 30-40 kelwinów. Co jak na wynik sprzed 40 lat było znakomitym osiągnięciem, bo wcześniejsze temperatury krytyczne były rzędu pojedynczych kelwinów, więc Bednosz razem ze swoim kolegą Millerem, znowu imienia nie pomnę, podnieśli tą temperaturę krytyczną no, co najmniej o rząd wielkości. I to było znakomite osiągnięcie. Oczywiście okazało się później, że są jeszcze inne materiały, które mają temperaturę krytyczną jeszcze wyższą, ale do Georga Bednoża należała palma pierwszeństwa i słusznie za to otrzymał Nagrodę Nobla. Pana profesora Bednoża miałem zaszczyt poznać osobiście, spotkać, zrobić sobie z nim zdjęcie w zeszłym roku, we wrześniu, kiedy, o czym mówiłem zresztą w tej audycji, spotkałem go na konferencji w Wiśle, na konferencji organizowanej przez Polskie Towarzystwo Materiałoznawcze. Fantastyczny człowiek, bardzo skromny, bardzo taki otwarty, ciekawy ludzi, nic nie miał w sobie z takiego... No nie wiem, jak wyobrażamy sobie czasami noblistów, że to muszą być ludzie naprawdę tacy bardzo, bardzo ponurzy, bardzo zamknięci w sobie i zawsze przekonani o swojej nieomylności. To nie. A pan profesor Bednosz naprawdę fantastycznym człowiekiem jest. No dobrze, rozgadałem się troszkę, więc pora na przerwę, a właściwy temat naszej audycji zaanonsuję po przerwie. Do usłyszenia za chwilkę.